Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną, proszę państwa, niezwykła pisarka, dla mnie przynajmniej osobiście, Karina Sainz-Borgo, wenezuelska pisarka, dziennikarka kulturalna, mieszkająca w Hiszpanii od 2006 roku. Mówiłam państwu niejednokrotnie o jej powieści Noc w Caracas, która była absolutnym wydarzeniem literackim. Została przetłumaczona na ponad 20 języków. Zgarnęła nagrody i trudno się dziwić. Natomiast dziś będziemy rozmawiać z Kariną o jej kolejnej książce, która została opublikowana nakładem oficyny Noir sur Blanc w Polsce. Trzeci kraj, a tłumaczyć nas będzie Marta Pawłowska, z czego bardzo się cieszę. Myślę, że to nam ułatwi życie, proszę państwa, i da głębie tej rozmowie. Natomiast tytułem wprowadzenia ja posłużę się krótkim opisem wprowadzającym, który znajdziecie państwo również na czwartej stronie książki stworzonym przez wydawnictwo. To wstrząsająca opowieść, tu mówimy o książce Trzeci Kraj, o przetrwaniu godności i nadziei rodzącej się ze skrajnego osamotnienia. Młode małżeństwo z przedwcześnie narodzonymi bliźniętami ucieka ze wschodniej Kordyliery przed zarazą niszczącą pamięć. Ich emigracyjna wędrówka, naznaczona śmiercią dzieci, kończy się w przygranicznej osadzie Meskite. Świecie rządzonym przez korupcję bojówkarzy i przemytników. I postawię tutaj trzy kropki, bo będziemy pewnie za moment wprowadzać postacie. Natomiast zacznijmy, Karino, od tego, że wchodzisz w te same rejestry w tej książce, które znamy i rozpoznajemy z czytania Nocy w Caracas. To jest trochę tak, jakbyś nie chciała się otrzepać albo oderwać z czegoś, co jest sytuacjami granicznymi, sytuacjami bardzo trudnymi dla twoich bohaterek i bohaterów, sytuacjami, z którymi tak naprawdę absolutnie nie chcemy się mierzyć. Dlaczego tak cię fascynuje ta sytuacja graniczna?
Muchas gracias, Georgina, por la invitación.
Na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie, także za możliwość porozmawiania, również za przeczytanie mojej książki. No i wracając do pytania, no nie to, że ja jakby nie chcę przestać mówić o takich tematach, ja po prostu nie mogę przestać mówić o takich tematach, takich sytuacjach, ponieważ jakby to, co tutaj mnie interesuje, to to, jak jednostki, jak ludzie znoszą katastrofy. W tym wypadku w książce mamy zarazę, jest to oczywiście metaforyczna zaraza, ale no jest też temat emigracji, który jest bardzo istotny też dla mnie, jakby nie mogę przestać mówić o takich kwestiach. Tutaj muszę powiedzieć, że jest to tak naprawdę historia prawdziwa, znaczy bazuje na prawdziwych sytuacjach, ponieważ duża część społeczeństwa wenezuelskiego udała się na taką emigrację, musiała uciekać do Kolumbii. No i to jest jakby taka podróż, żeby zrekonstruować tę sytuację. Mamy tutaj historię kobiety, która chowa zmarłych na granicy i moim zdaniem jest to bardzo silna metafora, która też pokazuje historię tych migrantów, ale też możemy przełożyć to na historię ogólnie migracji globalnej, ponieważ w obecnych czasach mamy bardzo wielu migrantów, czy na przykład osoby, które chcą się dostać do Stanów Zjednoczonych, czy z perspektywy europejskiej, chociażby migrantów z Syrii. I to, co chciałam tutaj pokazać, to taką bardziej osobistą, intymne przeżycie tych osób. I to, co tutaj jest najbardziej uderzające w tym wszystkim, co robi tak naprawdę największe wrażenie, to to, że ci główni bohaterowie naprawdę istnieją, ponieważ kiedy udałam się do Kolumbii, właśnie te tereny przygraniczne, no i tam był właśnie taki nielegalny cmentarz i spotkałam tam taką matkę dwóch zmarłych bliźniąt, właśnie, która trzymała swoje dzieci w pudełku po butach i wydało mi się, że to jest tak potężna historia, że trzeba ją opowiedzieć i to właśnie pokazać, jakie osobiste tragedie wynikają z tych wszystkich procesów. I jeśli ja w tej pierwszej książce bardziej opowiadałam o rozpaczy kobiety, która chce uciec z kraju. To tutaj bardziej się skupiałam na współczuciu, o tej ludzkiej zdolności, żeby pomagać sobie nawet w najgorszych momentach.
To ja teraz się włączę, bo mamy potężny teraz worek do otworzenia wobec tego, co powiedziałaś. Odwróćmy w takim razie te narracje i zaczniemy od tej prawdy. To jest oczywiście mocarny temat, ale jeżeli powiedziałaś o twojej obecności w Kolumbii, jeżeli powiedziałaś o swoich obserwacjach, jeżeli powiedziałaś o prawdziwych osobach i prawdziwych wydarzeniach, czyli czemuś, z czego wyrasta cały szereg wydarzeń i kolejnych postaci, które poznajemy w książce. Czy mam to rozumieć w ten sposób, że spotkanie z takim pierwowzorem Angustias, czyli matki właśnie dwóch synów, to było coś, czego ty nie mogłaś pozostawić bez opowiedzenia lub dopowiedzenia?
Yo viajé específicamente.
Więc jakby zaczęło się od tego, że ja udałam się do Kolumbii, właśnie do tych terenów przygranicznych, żeby poznać właścicielkę tego nielegalnego cmentarza, czyli w powieści to jest Visitación Salazar. Ona się naprawdę nazywa Sonia Bermudez i ja skontaktowałam się z nią dzięki pomocy Czerwonego Krzyża i jakby interesowała mnie jakby ta historia i okazało się, że ta kobieta jest właściwie niesamowitą postacią, że robi ogromne wrażenie i jest właśnie bardzo podobna do tej postaci, którą znamy z książki. No i jak tam byłam, no to towarzyszyłam jej, prosiłam, żeby pozwoliła mi być przy niej, jak będzie grzebać właśnie zmarłych. Pojawiały się ciągle nowe osoby, które właśnie prosiły, żeby no, pozwoliły, jakby mogły tam pochować swoich zmarłych. Ja poznałam tam tak naprawdę wielu późniejszych bohaterów tej książki, no więc szukałam historii. No i okazało się, że ta historia, którą odnalazłam w postaci tej kobiety, o której wcześniej była mowa, okazała się jeszcze większa i potężniejsza niż to, czego tam szukałam pierwotnie.
I también es cierto que me empecé a obsesionar con el tema de la migración.
Muszę tutaj powiedzieć, że ja miałam tutaj jakby wręcz taką obsesję na punkcie tego tematu migracji. I też nie tylko chodziło o tą migrację wenezuelską, też zaczęłam się interesować tematem migracji w Ameryce Środkowej. Kontaktowałam się z różnymi dziennikarzami z tamtych regionów, z Hondurasu, Salwadoru, z Meksyku. No i okazało się, że oni opowiadali mi, jakby razem znajdowaliśmy historie bardzo podobne między sobą. I to, co jakby chciałam za pomocą tej książki osiągnąć, to, żeby osoby, które osobiście w ogóle są bardzo dalekie od takich sytuacji, jak nie mają żadnego doświadczenia tego typu, mogły przybliżyć się właśnie do tego doświadczenia. Ponieważ wydaje mi się, że właśnie ta migracja, emigracja jest taką właściwie tragedią XXI wieku. To jest coś, co mogłoby się wydawać jakieś bardzo starożytne, mitologiczne w jakimś sensie. Okazuje się, że jest to bardzo aktualne, że człowiek w dalszym ciągu musi przed czymś uciekać.
To jest też bardzo ciekawe, bo tę wypowiedź zaczęłaś od sformułowania nielegalny cmentarz. I w ogóle to, co wydaje mi się kluczowe w rozmowie o trzecim kraju, to jest brak legalności w takim naszym rozumieniu na wielu poziomach. Bo tak naprawdę chciałabym, żebyś zdefiniowała, co to znaczy być nielegalnym? Co to znaczy chować nielegalnie? Co to znaczy utrzymywać nielegalny cmentarz? Co to znaczy być nielegalnym człowiekiem? Kim tak naprawdę w twoim rozumieniu i w twojej powieści, być może to też jest zarówno realne, jak i metaforyczne podejście, są ci nielegalni?
La sola idea de no poder enterrar a tus muertos en un lugar.
Tutaj ta kwestia, że nie można kogoś pochować, wydaje mi się taką jakby właśnie bardzo istotną. To jest tak naprawdę jakby najgłębszy wyraz takiej jakby śmierci obywatelskiej. Bo tutaj jakby czym innym trochę jakby jest sam fakt, że ktoś umiera w momencie migracji, czyli w trasie, w drodze umiera, a czymś zupełnie innym jest nie mieć gdzie pochować takich osób, że właśnie znajdujemy się na jakichś terenach jakby zajętych przez kogoś. I to, co mnie tutaj interesuje, to właśnie to, jak bardzo niewidzialne są te osoby. Niewidzialne też z punktu widzenia prawa. Tutaj właśnie ta kwestia braku jakichś ram prawnych sprawia, że te osoby no, nie tylko są niewidzialne, ale też są takie bardzo łatwo wystawione na krzywdę, na wszelkiego typu zranienie. I tutaj jakby kwestia tych migracji grupowych, no z jednej strony było to coś, co jakby z natury jest trochę bardziej bezpieczne, jakby jest to migracja w grupie, no bo w jakiś sposób jest jakaś ochrona. Natomiast sprawia to, że pojawiają się w takich sytuacjach zupełnie nowe problemy, czyli te osoby są narażone, no na przykład kobiety na gwałty, ale są też kradzieże, są przypadki handlu ludźmi. I tutaj te osoby właśnie nie tylko są niewidzialne, ale też są w pewnym sensie ofiarami tych wszystkich okoliczności. I w powieści na przykład jest taka scena, jak kobiety, żeby zapewnić sobie przetrwanie, muszą obcinać i sprzedawać swoje włosy. I to pokazuje, że tak naprawdę to przetrwanie, przeżycie jest czymś, co jest niemalże niemożliwe w takiej sytuacji. I jakie są też jakby przyczyny tego, mnie to interesuje. Jakby w powieści tutaj mowa o zarazie. Zaraza jest metaforą autorytaryzmu, ale mamy też migrację spowodowaną chociażby handlem narkotykami. Mamy osoby, które uciekają dlatego, że są prześladowane. Mogą być prześladowane ze względu na swoją seksualność, mogą być prześladowane ze względu na właśnie jakieś konflikty z różnymi organizacjami przestępczymi. No i jakby to tutaj wszystko razem się nam łączy ze sobą.
W esejach o potencjalności, które napisał Grzegorz Jankowicz, pojawia się takie wprowadzenie, które mówi o pierwszej scenie w procesie Kafki, kiedy rozgorączkowany, niewiedzący, co się dzieje, bohater próbuje znaleźć jakiekolwiek dokumenty, które potwierdziłyby w rozumieniu Grzegorza Jankowicza, że jest człowiekiem. Tak jakby sam fakt bycia człowiekiem nie był wystarczający do tego, żeby w ogóle wejść w jakąś interakcję z osobami, które się zjawiły w mieszkaniu, które zajmuje. I zaczęłam się zastanawiać, czy możemy dopatrywać się tych wszystkich tragedii, nazywajmy rzeczy po imieniu, które Karina też opisuje w książce, właśnie w tej podstawowej, w tym podstawowym sposobie patrzenia na człowieka nie przez pryzmat tego, że po prostu jest człowiekiem, ale że znalazł się w takim, a nie innym obszarze, czy właśnie nie jest zdolny do posiadania dokumentów, żeby przekroczyć jakąś, no w zasadzie umowną, granicę. Gdzie tu jest człowieczeństwo i czy sam brak dokumentów właśnie, czyli bycia niewystarczalnym bez dokumentów jako człowiek, czy możemy upatrywać w tym jakiś podstaw do tego, co się dzieje i czym później Karina się zajmuje.
Są una parte del problema.
Jest to część tego problemu, ponieważ właśnie nie chodzi tylko o to, żeby być człowiekiem, tylko czy jest się traktowanym jak człowiek. I tutaj wydaje mi się właśnie, że ta kwestia posiadania grobu jest wręcz aktem moralnym. I tutaj możemy wręcz wrócić aż do Sofoklesa, do Antygony. No i właśnie jeśli chodzi już konkretnie o ten cmentarz, no to tam na przykład było właśnie wiele takich kości, małych dzieci, ponieważ no, dzieci umierały, nie były w stanie pokonać takiej trasy. No i na przykład sporo tych kości gdzieś się gubiło, no bo wiadomo, warunki tego cmentarza były wszystko takie bardzo niestabilne. Więc to, co też mnie tutaj właśnie interesuje w tej sytuacji, jest to no właśnie taka pamięć, jakby zakładamy, że ta pamięć będzie, ale jest to w pewnym pewnym sensie pogwałcenie tej pamięci o tych zmarłych. Prawda jest taka, że tylko w bardzo ekstremalnych sytuacjach nie możemy pochować naszych zmarłych. No jest to, dzieje się to w czasie wojny, w czasie pandemii też nie można było chować zmarłych. W sytuacji, kiedy nie ma prawa i nie ma porządku, no to nie ma też możliwości chowania zmarłych, nie ma grobu. A grób tak naprawdę jest tym wyznacznikiem pamięci o człowieku. I tutaj można by chociażby też wspomnieć o sytuacji, jaka ma miejsce przy granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wielokrotnie się tak dzieje, że jakby grupy, które chcą przekroczyć granicę, są porzucane przez swoich przewodników, więc umierają tam. Mamy też tam porzucone ciała i później takie ciało, które już zaczyna się rozkładać, jest tak naprawdę niemożliwe do identyfikacji. Ta identyfikacja może trwać miesiącami. Dochodzi nawet do jakby konieczności obcinania palców takim zwłokom właśnie dlatego, żeby poprzez odciski palców móc stwierdzić, kto to jest, ponieważ nie da się rozpoznać w inny sposób. I wydaje mi się, że właśnie ta sytuacja jakiegoś takiego jakby kompletnego braku oparcia i stabilności jest czymś dla mnie wręcz niewyobrażalnym, że takie rzeczy dzieją się w XXI wieku. Wydaje mi się, że bardzo dużo mówi o społeczeństwie, to jakby jak zabija swoich. I tutaj no, są różne sposoby zabijania, no wiadomo, bezpośrednio, czyli bronią, poprzez głód, poprzez prześladowania, jakby też wpychając w ubóstwo. Natomiast jeszcze bardziej wydaje mi się, że istotne jest, jak społeczeństwo traktuje swoich zmarłych. Jeśli mamy społeczeństwo, które nie pozwala właśnie na chowanie zmarłych, dochodzi do profanacji tych zwłok, w jakiś sposób też one są jakby źle traktowane później już po śmierci, no to jest to społeczeństwo, które ma bardzo duże problemy. I też tutaj właśnie kwestia samej granicy. Granica, która zawsze jest w jakimś sensie miejscem konfliktu. Mamy ludzi, którzy chcą się dostać gdzieś i takich, którzy chcą opuścić dane miejsce. I jest to miejsce pełne strachu, niepewności. I wydaje mi się, że są to sytuacje, które dzieją się na całym świecie, we wszystkich krajach. We wszystkich krajach, w wielu miejscach możemy spotkać ludzi, którzy chcą uciec i też takich, którzy nie mają, nie wiedzą, co zrobić ze swoimi zmarłymi. I no, tutaj chociażby w Europie można by zacytować sytuację z migrantami na Morzu Śródziemnym. I wydaje mi się, że właśnie te pytania, co robimy ze zmarłymi i co zrobimy z żywymi, to są pytania, które są bardzo istotne i bardzo mocno wybrzmiewają właśnie w powieści Trzeci Kraj.
Tutaj jeszcze jest to zderzenie żywego z martwym w powieści, które zwróciło moją uwagę i ono głównie tak naprawdę jest pewnym przepływem już na tym poziomie indywidualnych historii i indywidualnych bohaterów. Pewnej przepychanki, kiedy na przykład córki Visitacion się o nią boją, w związku z tym chcą, żeby została w domu, żeby nie narażała się tak naprawdę w imię zmarłych, tych, którzy już niejako nie mogą przemówić. No, w domyśle gdzieś czujemy, że nie są tak ważni, jak ci, którzy pozostają. I wydaje mi się, że na wielu poziomach w ogóle metaforyczne traktowanie żywego i martwego w tej książce cały czas się ze sobą zderza. Dwie strony granicy, mężczyzna, kobieta, czyli siła i w domyśle uległość. Żywi, umarli w dosłownym rozumieniu. Ale też taka żywotność, którą na przykład dostrzegamy wobec tych zarażonych tą, no powiedzmy, że tą zarazą niepamięci czy niszczącą pamięć. Oni niejako po sytuacji granicznej stają się, no właśnie, mniej czy bardziej żywi. Więc tutaj postawię trzy kropki oczywiście, bo zastanawiam się, jak ty na to patrzysz. Natomiast mam takie poczucie, że zderzenie żywego z martwym jest tutaj jakby taką główną osią, w którą cały czas jesteśmy wrzucani jako czytelnicy.
Nie wiem, czy tak wracając do tego zawieszenia, czy są bardziej żywi. Nie wiem, czy są bardziej żywi, czy nie. To, co mają, to inne okoliczności przetrwania na pewno. To jest tutaj ważne. Mamy oczywiście właśnie te podziały. Mamy żywych, martwych, mamy dobrych, złych. I ten trzeci kraj jako miejsce też jest jakby czymś takim właśnie, czymś nowym, co jest poza tym wszystkim. I żeby tam przetrwać, no to właśnie trzeba zrobić właśnie tak naprawdę wszystko, co możliwe, żeby móc tam przetrwać. Ale mamy też osoby, które tak jakby obok tego chcą jednak pomagać innym. No i tutaj taką właśnie dlatego taką bardzo wyjątkową postacią jest postać Visitation, zarówno jako ta postać w książce, jak i postać, która ją inspirowała. I tutaj jest ona w jakiś sposób takim ucieleśnieniem tej dobroci. I tutaj, jeśli też chodzi o tą zarazę, to jest tak naprawdę choroba moralna. I jeśli chodzi o jakby nasze tutaj przyczyny, dlaczego ludzie uciekają, no uciekają z różnych powodów, prawda? Mogą uciekać ze strachu, mogą dla pieniędzy, mogą uciekać przed prześladowaniami, ale jakby ta właśnie zaraza to jest coś, co ich w jakiś sposób dehumanizuje w tej sytuacji. I właśnie staram się w powieści ten temat tutaj ukazać.
Ale powiedziałaś, że Visitation Salazar jest taką ostoją dobra, jest osobą, która w sytuacji granicznej, w sytuacji odmowy, no właśnie, człowieczeństwa, czy jakiejś dehumanizacji, która się odbywa w tej przestrzeni, zdobywa się na taki gest. Bardzo często pojawia się w powieści taka historia, że on nie zależy jej na pieniądzach, że żeby się nie bać do niej iść, że ona będzie w stanie pewne rzeczy przeprowadzić i zrobić, zarówno jeśli chodzi o jej krzepę i tężyznę fizyczną, ale też samo podejście do życia i właśnie do zmarłych, którym należy się po prostu, należy się, i to jest chyba najlepsze słowo, to, żeby zostali pochowani, a równocześnie mam jakieś takie dziwne wrażenie, czy to jest tylko intuicja czytelnicza, że im więcej dowiadujemy się o jej wyborach życiowych, relacji z mężczyznami, tego, że potrzebuje poklasku i takiego docenienia, brylowania w świecie, to zaczynamy, ja się przynajmniej przez moment zastanawiałam, czy mimo być może fantastycznych podwalin do niesienia dobra, nigdy nie jest wszystko czarno-białe, więc w tej szarości gdzieś odnajduje tak naprawdę sposób na przeżycie, który my po prostu oceniamy jako ten właśnie krystalicznie dobry.
Visitation Salazar es...
No więc tutaj jakby to, co jakby na początku jakby mogłoby się nam ukazywać, to tak jakbyśmy właśnie mieli jakąś taką postać kryształową właśnie, jak powiedzmy Maryi Dziewicy na śmietnisku. Ale tak naprawdę to właśnie nie jest taka osoba krystalicznie dobra, bo to jest jednak osoba o dosyć trudnym charakterze. Jest to osoba, która no, nikogo się nie słucha, robi co chce, też nie wywiązuje się z pewnych rzeczy, jeśli po prostu nie chce. Więc to tak naprawdę, co dla mnie jest tutaj ważne w tej postaci, że to jest tak naprawdę przykład takiej odwagi obywatelskiej, ponieważ mamy właśnie miejsce, w którym prawo nie istnieje. No to co ona robi, to wymyśla sobie sama, narzuca to prawo. I właśnie mamy takie jakby graniczne tutaj też sytuacje. Visitation pomaga ludziom, którzy nic nie mają. Przy czym ona sama oczywiście też nic nie ma. I wydaje mi się, że właśnie to jest po prostu przykład takiej jakby ludzkiej odpowiedzi na taką sytuację.
Humana. I yo me referiría a eso, a coraje ciudadano.
To nie jest jedyna ludzka, jak chcielibyśmy myśleć, odpowiedź na tę sytuację graniczną, bo przygarniając też pewną doświadczoną życiem przemocą fizyczną i seksualną, może tak to na razie zamknę, bo też nie chcę Państwu za dużo opowiadać, 15-latkę, o ile dobrze pamiętam, pod swoje skrzydła przyjmuje w którymś momencie Angustias. Mamy też sytuację wielkiej zmiany w postaci Aurelia Ortiza, tak sobie myślę, że tutaj możemy mówić o pewnej przemianie. Więc szukanie nadziei w takiej sytuacji, która wydaje się absolutnie bez wyjścia i powinna być chyba nazywana po prostu piekłem, nawet tym biblijnym, w zależności od tego, w jakim kręgu byśmy się znaleźli, daje nadzieję. To są te momenty, w których w najmroczniejszych czasach możemy znaleźć nadzieję i możemy na nią liczyć u innych osób. Rozumiem, że to było konieczne, żeby też znaleźć jakąś równowagę i znaleźć jakiś być może nowy początek dla wykluczonych, ale też dla tych, którzy no, wybierają przemoc i wybierają tragedię.
Tutaj wspomniana postać Aurelio Tiza to jest właśnie postać takiego tchórza typowego, no, który po prostu spełnia rozkazy. I to, co jest nim istotne, to to, że on sam się wstydzi tego. Wstydzi się, że jego rodzina, że żona, że bliskie mu osoby traktują go jako tchórza. No i to jest jakby tym punktem, który sprawia, że on właśnie chce odkupić winę. W takich sytuacjach przemocy, biedy, prześladowań ludzie czasem przestają słuchać rozkazów. I tutaj to, co chciałabym, na co chciałabym zwrócić uwagę, to różnice też między tą sytuacją, a moją poprzednią, pierwszą książką, Noc w Caracas, ponieważ tam nie było możliwości odkupienia. A wydaje mi się, że właśnie ta potrzeba odkupienia, poprawy, naprawienia swoich błędów jest w pewnym sensie potrzebą moralną. I nie chodzi tutaj o takie odkupienie z punktu widzenia prawnego, powiedzmy, no bo w sytuacji, kiedy nie ma prawa, nie ma sprawiedliwości, no bo one po prostu nie istnieją, to człowiek sam musi to prawo i tę sprawiedliwość sobie ustanowić i w tym obrębie tego narzuconego przez samego siebie takiego właśnie tej struktury moralnej, w jaki sposób odkupić swoje winy.
La imparten los propios personajes.
Nie zostawiasz nas też z takim obrazem, który jest zupełnie pozbawiony radości. I wydaje mi się, że tutaj to jest też taka opowieść, jak opowiadamy o wojnie. Polska wraca często do doświadczeń II wojny światowej i tego, co opowiadają nam świadkowie. Dziwimy się, że mówi się o weselach, że mówi się o miłości, że mówi się o tęsknocie, że mówi się o tańcu, że mówi się o zatrzymywaniu takich chwil, które wydawałoby się są zarezerwowane tylko i wyłącznie na czas pokoju. A ty też pokazujesz, że potrzeba ekspresji, tańca, romantycznej relacji, seksu jest rzeczą, która wydarza się w nas ludziach i być może to dzięki temu też zostajemy ludźmi, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
Tutaj teraz przychodzi mi do głowy taki cytat, znaczy ciężko będzie mi mówić tutaj o tym, no bo jest to cytat z tłumaczenia Antygony na hiszpański, jakby z tłumaczenia Hölderlina na hiszpański, więc jakby nie do końca pewnie to wyjdzie tak, jak być powinno, więc chodziło tam o to, że jakby bycie człowiekiem składa się z tego, czego się nie ma. I tutaj właśnie chciałabym, wydaje mi się, że właśnie masz rację, że właśnie w sytuacjach, gdzie mamy wojnę, przemoc, śmierć, to co ludzie tak naprawdę chcą, to w jakiś sposób połączyć się z życiem. I to łączenie się z życiem poprzez takie zanurzenie się w to życie, poprzez no, jedzenie, jakieś przyjemności, seks. I dlatego właśnie postać Visitación jest osobą taką bardzo żywą, hedonistyczną, można by tu wręcz powiedzieć. No bo ona, dlatego że ciągle przebywa ze zmarłymi, to musi być żywa, musi jakby zachować tę łączność z życiem. I wydaje mi się, że właśnie tutaj masz ogromną rację z tym, że właśnie w czasach na przykład wojen, to co ludzie zawsze chcieli, to w jakiś sposób celebrować, na przykład nie wiem, świętować różne święta, czyli Boże Narodzenie, brać śluby. No bo jeśli nie ma pokoju, nie ma tak naprawdę życia takiego, jakie znamy z czasów pokoju, to co chcemy zrobić, to chcemy je w jakiś sposób odtworzyć. I tutaj chciałabym właśnie też wrócić do jednej sceny z książki, kiedy właśnie te bliźniaki mają zostać pochowane, które bliźniaki pochowane w pudełku po butach. I to, co chce zrobić Visitación, to owinąć to pudełko w materiał jakiś, dlatego, żeby nadać godności temu pogrzebowi, żeby właśnie tutaj wrócić do takiej sytuacji normalnego pogrzebu. I właśnie to jest moim zdaniem taki wyraz tego odtwarzania życia i łączności z życiem.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, czyli to przywracanie człowiekowi godności, o którym teraz powiedziałaś, czyli myślenie o tym, czy nabywanie umiejętności do tego, żeby on nawet on lub ona po śmierci, nawet w tej sytuacji już bycia po tej drugiej stronie byli wciąż blisko żywego. Czyli tak naprawdę to się niczym nie różni od naszego wyobrażenia. Otwieramy trumnę, bo chcemy po raz ostatni zobaczyć kogoś, kto jeszcze jest w świecie żywych. Czyli powinien jak najbardziej przypominać tę osobę, która jest zachowana w naszej pamięci. Tutaj, jeżeli nawet się to nie udaje, to pewien gest ubrania albo dodania koloru, czy tak jak w przypadku, o którym teraz mówi Karina, to jest sytuacja pewnego ustrojenia, czyli to jest wciąż poszukiwanie żywego. Mam wrażenie, że cały czas do tego wracamy, do poszukiwania życia.
Sin duda alguna, porque si no eso convertiría.
Oczywiście, jakby bez wątpienia tutaj masz rację. Wydaje mi się, że właśnie to jest taka zdolność ludzka do nadawania znaczenia, nadawania sensu czemuś, co jest tak naprawdę no, nieodwracalne, coś, co wiemy, że przytrafi się każdemu i żeby to było w jakiś sposób mniej ulotne. I tu jest w książce taki fragment Wizytacji, on mówi, że nie wszyscy możemy się urodzić, ale wszyscy umrzemy. I jakby ten fakt, że ta śmierć jest jakby cały czas obecna, sprawia, że no to, co chcemy osiągnąć, to żeby to nie było na marne, żeby ta jakby ta śmierć też jakby za tym, żeby coś jeszcze szło za tym, żeby był jakiś sens, jakiś znaczenie. I wydaje mi się, że właśnie w przypadku sytuacji takich właśnie jak wojna, czy systemy totalitarne, mamy jakby tą potrzebę, że chcemy nadać sens tym śmierciom, których jest tak bardzo wiele w tej sytuacji. No więc też w przypadku Visitation myślę, że tutaj poza też tą kwestią oczywiście zachowania pamięci, ważne jest jakby takie zwrócenie uwagi, żeby pewne typy śmierci już się nie powtarzały. I właśnie też w jej przypadku ta jakby cała jej praca chowania zmarłych nie jest takim mechanicznym aktem, czyli wykonywania po prostu tych samych w kółko czynności, tylko jest to coś, co poszukuje tutaj nam transcendencji, czyli żeby coś było jednak więcej, nie było to na marne i był w tym wszystkim jakiś sens.
Enterrar o morir o es que tenga sentido.
Pierwsze takie zdanie, które napisałam po przeczytaniu książki, trochę próbując zapowiedzieć nasze spotkanie i naszą rozmowę, to był fakt, że ta książka oddziałuje też fizycznie. Czyli, że czujesz trochę piasek albo brud gdzieś wchodzący między zęby, równocześnie zaczynasz niepokojąco rozglądać się wokół, bo myślisz sobie, że czujesz gorzałkę, która nigdzie nie kojarzy się zbyt dobrze, jeśli mówimy o takim kontekście, a nie innym. Tak sobie myślę, czy ty sama musiałaś blokować podczas pracy pisarskiej, czy przyswajania sobie obrazów. Tam byłaś, to jest zupełnie inna sytuacja, ale w którymś momencie musiałaś pisać, w którymś momencie wracałaś do jakichś wyobrażeń, w którymś momencie wracałaś do brudu, wracałaś do obserwacji, wracałaś być może właśnie do zapachu, który chciałaś zapomnieć. Czy faktycznie tak było i czy to w jakikolwiek sposób wpływało na ten proces pisarski, w którym byłaś?
Hay una forma.
Więc bardzo oczywiście dziękuję. Dziękuję, że to zauważyłaś, ponieważ jakby dla mnie, jakby coś, od czego ja tak naprawdę nie mogę się w żaden sposób odłączyć, to jest ten wymiar fizyczny rzeczy. Wydaje mi się, że tak naprawdę opis fizyczny to jest coś, co nas przenosi w dane miejsce. I mogę tutaj na przykład powiedzieć o chociażby o sytuacji w takich biednych dzielnicach w Caracas, gdzie no oczywiście no jakby jest tam bieda, ale jakby jednym z takich punktów charakterystycznych jest to, że nie wywozi się śmieci. Więc mamy te śmieci, które tam właśnie się walają, no jest smród od tego, takie wręcz opary się unoszą, no bo sobie możemy wyobrazić, jest gorąco. Owoce gniją w takiej sytuacji, więc z jednej strony no to jest no, jakby coś takiego... bardzo specyficznego właśnie dla tego miejsca. No i właśnie takie odczucia fizyczne to jest coś, co tak jakby wbija mi się w głowę, tak przewierca mi głowę. I już konkretnie do tej sytuacji z tej mojej podróży do Kolumbii, no to to, co mnie tak jakby najbardziej odczułam, no to to, że ziemia, wszędzie była ziemia, miałam na sobie wszędzie ziemię i sobie jakby też myślałam o tym, no że przecież ja nie przeszłam 100 kilometrów, jak niektórzy niektórzy ludzie, którzy właśnie przekraczali granicę. To jeśli ja to tak czuję, to jak ci ludzie będą jakby wszędzie mieli tę ziemię. Chciałam właśnie przekazać to. Chciałam, żeby czytelnik też odniósł takie wrażenie, żeby to poczuł przy czytaniu. Tutaj jakby mogłabym przypomnieć taką sytuację, która mi się sami przydarzyła, że kiedy na przykład czytałam Zbrodni i Karę i miałam wtedy chyba z 13 lat. No i tam była taka scena, gdzie jakby koń był chłostany po oczach i było to taki jakby taki opis tej przemocy, tak uderzył mnie, że ja wręcz poczułam jakby ból głowy, że coś się dzieje ze mną. Prawdopodobnie zakładam, że mogło mi spaść ciśnienie, bo rzeczywiście po prostu fizycznie to odczułam. Tak samo mam, kiedy czytam powieści noblisty Kucjego, który też w taki bardzo sugestywny sposób potrafi opisywać.
Myślę sobie, że jest jeszcze tyle wątków, o których mogłybyśmy porozmawiać. O, że tak powiem, długości i szerokości geograficznej, o której piszesz, ale też o tym, w jaki sposób możemy teraz umiejscawiać problemy polityczne, jak definiujemy wojnę, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdujemy, jak patrzymy na człowieka, ale też mogłybyśmy się pewnie przyglądać postaciom, które wykreowałaś, bo tak naprawdę każda z nich proponuje nam jakąś inną opowieść o tym świecie, który stworzyłaś, ale myślę sobie, że wspaniale by było, gdybyśmy zamknęły tę rozmowę tym, jak widzisz rolę kobiet w zmianie. Bo to kolejny raz, kiedy spotykam się z silnymi bohaterkami. Bohaterkami, które opowiadają znacznie więcej, które trochę też faktycznie sięgają do herstorii, opowiadają silną, żeńską narrację po raz kolejny. I jestem ciekawa, czy dla ciebie kobieta jest zmianą?
Para mi es inevitable.
Dla mnie to jest tak naprawdę jakby konieczne, to, że piszę z tej perspektywy kobiecej. Tak naprawdę nie byłabym w stanie zrozumieć głosu, który by nie był głosem kobiety. I to pewnie też trochę wynika z, jakby z moich doświadczeń, z tej przestrzeni, w której dorastałam. Były to Karaiby. No i to jest region o takich bardzo dużych różnicach społecznych, ale też jest to miejsce, gdzie tak naprawdę to kobiety, matki, siostry, córki, one jakby utrzymują tam cały porządek, znaczy ten taki wewnętrzny porządek, który może jakby na zewnątrz nie jest to widoczne, ale tak naprawdę to one tam jakby są głównymi postaciami. I także jeśli myślę o jakby postaciach, które miałyby wyrażać opór, to też przychodzą mi do głowy głównie postaci kobiece. No i też jakby po prostu mam prawdziwe historie, które znajduję, no bo chociażby ta historia o kobiecie, obecnie już 76-letniej, która właśnie tam ze swoimi łopatami, cementem chowa zmarłych, to jest jakby prawdziwa historia. No i mamy też jakby całą grupę mężczyzn, którzy tam po prostu szanują ją, słuchają jej, więc nie jest to tutaj wymyślona historia. I tak samo jako ja, jako jakby czytelniczka, czy też tak szerzej jako obywatelka, też zawsze jakby trafiały do mnie te jakby wielkie jakby takie historie o postaciach jakby opowiadane przez kobiety. No więc tutaj mogłabym chociażby wymienić Doris Lessing, która jakby też jakby ten jej świat jest tak naprawdę jedyny tutaj w swoim rodzaju. Wydaje mi się, że po prostu w tym kobiecym spojrzeniu jest coś takiego, co jakby tak nas piecze, pali nas. Ja oczywiście no tutaj po prostu się też kieruję jakimiś takimi bodźcami estetycznymi różnego typu. Wydaje mi się właśnie, że kobiety jakby w odpowiedni sposób mogą nam przekazać właśnie jakieś takie poczucie wyrwania czegoś, jakiejś też straty. Ogólnie to kobiety przeważnie wspominają zmarłych, kobiety no, rodzą dzieci, kobiety dbają o chorych, więc Więc tutaj jakby też jakby ta tematyka też będzie się obracać też wokół kobiet. Chociażby też nawiązując do obecnej sytuacji w Wenezueli, no więc w Wenezueli też możemy zobaczyć postaci matek już jakby starszych kobiet, które pod więzieniami czekają na wypuszczenie swoich synów, tam mają obozowiska i jest to przykład właśnie takiej wręcz niewytłumaczalnej siły. No i to jest jakby ta siła, która sprawia, że jakby tak trafia to do mnie i tutaj postaci kobiece, dlatego są dla mnie takie istotne.
Proszę Państwa, Karina Sainsborgo była moją i Państwa gościnią. Mam nadzieję, że zabrałyśmy Państwa, ja wiem, że nie do sprzyjającego świata, ale mimo wszystko będę liczyć na to, że przekonałyśmy do tego, żeby po trzeci kraj po nową powieść opublikowaną w języku polskim Kariny Sainsborgo sięgnąć. Dziękuję Marcie Pawłowskiej, która brawurowo, jak Państwo słyszeli, przetłumaczyła nasze spotkanie. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę i za doświadczenie czytelnicze.
Też bardzo dziękuję Wam obydwu i też muszę tutaj zaznaczyć, że jestem w ogóle pod wrażeniem dźwięku Waszego języka, który brzmi tutaj dla mnie jak muzyka i jest naprawdę prześliczny.
Polecamy się. Proszę Państwa, żegna się z Państwem Georgina Gryboś. To był magazyn Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.